Dzień dobry. To podobno już 58. odcinek rozmowy kontrolowanej, co skrupulatnie ustaliliśmy przed rozpoczęciem audycji. Czasem trudno się połapać w tej naszej numeracji. Ale 58. Tak wskazują wszystkie znaki na niebie i ziemi. Witają Państwa Adam Herkle oraz...
I Adam Lange. Cześć.
Witamy Was bardzo serdecznie i przechodzimy do ogłoszeń duszpasterskich. No, dzisiaj będzie ich parę, bo mamy wam co ogłosić. Oprócz tego, że jesteśmy zawsze dostępni pod live.zaufanatrzeciastrona.pl, to chcieliśmy przypomnieć, że już 11 i 12 maja, a więc lada moment, Oh My Hack International. I to nie tylko konferencja, ale w tej edycji również będziemy mieli CTF-a. I to CTF-a nie byle jakiego, ponieważ organizowanego przez jeden z najlepszych zespołów na świecie i w Polsce, czyli P4. Sponsorem jest Huawei. A chciałem również powiedzieć, że tak się złożyło, to już te daty były dawno temu ustalane i przez przypadek się połączyły, że 11 i 12 będzie także mój webinar poświęcony temu, co czytać, co oglądać, czego słuchać, by być na bieżąco w branży bezpieczeństwa. Więc możecie na stronie aruba.cloud.clickmeeting.com zapisać się na te webinary, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, we wtorek o 12, w środę o 20. Więc jednym okiem Oh My Hack International, drugim okiem webinar Adama, a dlatego mamy dwoje oczu, żeby mieć podzielną uwagę. Mam nadzieję, że wam się uda i się zobaczymy i tu, i tam, bo ja też tak będę próbował się rozerwać. No dobrze, to tyle ważnych ogłoszeń duszpasterskich, a teraz przechodzimy do najważniejszego elementu, czyli zaproszenia naszego gościa, którym dzisiaj jest Rafał Wyroślak z Traforda IT, który to Traford jest sponsorem naszego dzisiejszego odcinka. Dawaj, Rafała.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Cześć, Rafale. Słuchaj, tradycyjnie jak wszystkich naszych gości poprosimy i ciebie. Przedstaw nam się, jak ty się przedstawiasz, kim ty w ogóle jesteś, jak się określasz?
Jestem dyrektorem technicznym, czy bardziej z angielskiego, jak ktoś woli, CTO w Traford IT. Moją rolą jest tworzenie, motywowanie i współpraca wspólna razem z działem technicznym, który dostarcza Trafordowi, czyli w Trafordzie, rozwiązania technicznie wspólnie z zespołem handlowym. Tworzymy firmę, która dostarcza rozwiązania bezpieczeństwa, szeroko pojętego teleinformatycznego bezpieczeństwa. A ja już osobiście także częściowo, jeszcze na szczęście mogę powiedzieć, że inżynier, ale także mam tą przyjemność, szczęście też wspólnie z moimi kolegami z pracy szukać jakichś fajnych nowości, testować, weryfikować i potem ewentualnie, jeżeli komuś się to spodoba, wdrażać i prezentować.
Ja jeszcze dodam, że przez to, że Rafał jest znaną osobą na rynku i w branży, to wszyscy po prostu mówią do niego Rafał, więc no tak, jest naszym Rafałem z branży.
Ja się tutaj muszę wstrzelić z jednym pytaniem, bo powiedziałeś, że jesteś dyrektorem technicznym. Ja chciałem tak o tobie napisać w artykule, ale zobaczyłem, że na LinkedInie byłeś dyrektorem technicznym, a teraz jesteś CTO. Czy macie jakieś polskie tłumaczenie tej różnicy? Bo ja zrobiłem dyrektorem do spraw technologii, tak, żeby to tak ładnie brzmiało. Czy to akceptujesz takie określenie, czy może macie jakieś inne?
To znaczy, jest okej, każdy z nich, dlatego że trochę nas się zrobiło w firmie. Mam sporo fantastycznych przyjaciół, z którymi współpracuję i żeby gdzieś nam to wszystkie delikatnie porozdzielać i wiedzieć, co się kim, kto zajmuje, to tak sobie wymyśliłem coś takiego, żeby po wielu latach zmienić sobie z dyrektora technicznego jakiegoś innego, ale nadal się tak czuję. Oficjalnie dyrektorem technicznym jest mój przyjaciel Michał, więc taki podział ról gdzieś tam nastąpił, natomiast każde określenie jest dobre, jakoś się do tego nie przywiązuje.
W sercu zawsze inżynier. Tak, Rafał?
Tak, ja tak. Ja bardzo to lubię cały czas.
No dobra, do tego jakoś do tego dojdziemy, ale zacznijmy od twoich początków. Jak w ogóle jak poznałeś świat komputerów? Jak stawiałeś pierwsze kroki w świecie komputerów? Pamiętasz w ogóle, jak to wszystko odbywało?
No tak, to było dość niedawno, muszę powiedzieć. Tutaj pytacie ludzi o ZX Spectrum i systemy i Atari, i Amigi 900, 600, które gdzieś tam krążyły w okolicach moich przyjaciół i oni mi to prezentowali, głównie w kwestii jakichś rzeczywiście wtedy gier. Niektórzy już się zajmowali jakimś programowaniem, co ja tak stwierdziłem, to jest coś niewiarygodnego, ja się muszę kiedyś tego nauczyć, ale swojego pierwszego peceta dostaliśmy wspólnie z braćmi w 99 roku, jak pamiętam, i to był pecet, więc nie przyszedłem tej drogi tutaj Atari czy Commodore 64, gdzie większość z tutaj tego świadka naszego ćwiczyła swoje pierwsze kroki na tego typu sprzęcie. Dość szybko zaczęliśmy coś kombinować z tym komputerem. Zawsze zaczynało się od gier, to jest klasyka tematu, natomiast później chcieliśmy zobaczyć, co można z tego troszeczkę więcej zrobić. I właśnie to nie było programowanie, to was muszę troszeczkę zdziwić, to były właśnie wszystkie inne rzeczy, które dało się wytargać z komputera, czyli zaczęliśmy go przerabiać, modyfikować, zobaczyć, co da się z niego więcej zrobić. Wiecie, słynne pendrive'y tamtych lat, czyli prawda, wyciąganie dysku, spacer do znajomych, prawda, wpinanie, dysk master, slave, to jeszcze ktoś pamięta. Atowe złącza, przepraszam, to dobrze wie, o czym mówię. Po jakimś czasie stwierdziliśmy, że dobrze, tak są dwa komputery, to ja widziałem w jakimś tej gierce, czy w jakimś systemie, że w sumie można je jakoś połączyć. To nie były jeszcze czasy internetu, a przynajmniej nie w tej okolicy, z której ja pochodzę. Więc zobaczyliśmy, że jest takie złącze szeregowe, złącze równolegle i uwierzcie, równoległe, więc uwierzcie mi, że dało się spiąć takie dwa komputery na złączu równoległym i żeśmy uprawiali różnego rodzaju komunikację z kolegą, który był metr ode mnie, ale to było bardzo daleko i te komputery się ze sobą porozumiewały. Nawet udało nam się zestawiać takie sesje właśnie tekstowe, ale także dało się po prostu dzięki temu portowi szeregowemu, bo był równoległemu, przepraszam, bo był szybszy, miał więcej połączeń, po prostu nawet grać w jakieś gry, chociażby strategiczne. I znowu nie programowanie, bo jak stwierdziłem, że jak się da dwa komputery połączyć tak blisko, to może da się je połączyć daleko. I akurat dzisiaj jestem w domu moich rodziców, gdzie tuż obok z moim sąsiadem stwierdziliśmy, no to może byśmy te dwa nasze komputery połączyli jakoś razem i zrobiliśmy wybitnie innowacyjną rzecz jak na tamte czasy, bo stwierdziliśmy, że BNC to już jest przeżyczek, kabel koncentryczny, ktoś wymyślił już wtedy RJ45, sieć Ethernet i tak w sumie wieszaliśmy te kable już wtedy. I takie były początki tak naprawdę, czyli takie bardziej jednak inżynieryjne, systemowe niż programistyczne czy tego typu rzeczy. W dwóch słowach można było tak skwitować i potem jakoś poszło.
Słuchaj, no to wygląda na to, że to, co zacząłeś, potem kontynuowałeś i tego kierunku się do tej pory trzymasz. Bo jak patrzymy w twoje CV, to te twoje obszary inżynieryjne, to w zasadzie całą mapę pokrywałeś, tak? Bo i sieci, i wirtualizacje, i systemy operacyjne, i bezpieczeństwo. Czy coś jakoś cię tam bardziej wkręciło po drodze? Czy dzisiaj czymś bardziej chcesz się zajmować? Czy da się w ogóle dzisiaj być inżynierem od wszystkiego, tak? Czy masz jakieś swoje specjalizacje?
Na pewno nie da się być inżynierem od wszystkiego, to jest pewne, ale bezpieczeństwo narzuca na nas taki trochę obowiązek posiadania wiedzy z każdego obszaru chociaż trochę, bo nie da się o tym mówić bez podstaw, a jak chce się zajmować jakimś takim bezpieczeństwem już konkretnie danego bardzo wąskiego obszaru, to raczej co było wcześniej, jak taki system działa, czy sieć, czy to właśnie system operacyjny, czy aplikacje webowe, to rzeczywiście trzeba dużo, dużo czasu poświęcić, żeby później móc to zabezpieczać. Ja zacząłem się interesować wirtualizacją. To były takie fajne czasy, kiedy na jednym ze spotkań ze znajomych, wiesz co, słyszałeś coś takiego, że da się postawić system operacyjny w systemie? Ja mówię, jak to się w systemie, że tak powiem. No możesz sobie odpalić jeszcze jednego Windowsa w środku. No coś ty. No i zaczęły się jakieś zabawy. Już wtedy dość fajnie rozwijał się chociażby VMware w wersji trzeciej, który zaczął się popularyzować i bardzo mocno się tym zainteresowałem. Po drodze stwierdziłem, że w sumie to programowanie jest GITES, ale może są jakieś jeszcze fajniejsze rzeczy. I na studiach stwierdziłem, że to jest taka fajna firma, która ma w końcówce Cisco i wzięła się z takiej fajnej nazwy San Francisco, więc musi być mega GITES i w ogóle powstała na Stanfordzie. Czy tam stamtąd się wywodzi, to oni też muszą być mega fajni i prowadzą takie kursy, które sam sobie, że tak powiem, też sfinansowałem, bo stwierdziłem, że to może być mega coś fajnego i poznałem też świat trochę sieci. Więc to były takie początki, czyli właśnie ta sieciowość, o której mówiłem wcześniej, poprzez właśnie wirtualizację, czy systemy operacyjne. I nadal to, że tak powiem, te podstawy tam budowałem, więc myślę, że tak można też skwitować trochę tej historii, tym się, co mnie wtedy zajerało i w jakiś sposób też teraz, bo później się pojawiły kawałki storage'u, czy ciągle te podstawy.
No, jakby początek trochę wszystkiego tak naprawdę, no i potem jakby druga pozycja w twoim CV, chyba to już ostatnia, jak na razie przynajmniej, to już chyba 9 lat, jak jesteś w Traffordzie. Jak w ogóle trafiłeś do Trafforda i jak wyglądała twoja ścieżka w samym Traffordzie do miejsca, gdzie jesteś, gdzie teraz siedzisz? Mm-hmm.
Tak, rzeczywiście jako pierwszą, jeszcze na studiach moją pracą komputerową, bo różne rzeczy się robiło, każdy z nas, prawda, coś śmiesznego.
Do tego dojdziemy.
No właśnie, dobra. To kiedyś ta firma się nazywała Computerland, później parę lat wspólnie z moim wspaniałym przyjacielem pracowaliśmy chwilkę w Signity. No i tu dwa słowa historii, ja lubię o tej historii opowiadać, czyli był już prezes Trafford IT Mirosław Kaliński, odchodził z B3 System, dość dużej wtedy firmy, która była jedną z też takich wiodących marek w świecie bezpieczeństwa już wtedy, to było grubo ponad 10 lat temu, 12, i on stwierdził, że będzie tutaj budował takie dwa nowe podmioty i szukał młodych ludzi, którzy nie wiedzieli się, w co się pakują i w sumie o co tutaj chodzi. I tak stwierdził, że w sumie chyba by mu się przydał taki człowiek, który by od strony inżynieryjnej zaczął się też zajmować. Miał doświadczenie, miał potężny team w B3 System i przez takich znajomych, starych, pozdrawiam Artura, prawda, zostałem zaproszony na taką rozmowę kwalifikacyjną i tak się już zaczęło. Byłem pierwszym inżynierem, jednym z pierwszych pracowników Traffordu i to już minęło 9 lat do tamtej pory, czyli przeszedłem to sito kwalifikacji jakieś i zaczęliśmy robić, szukać od takiego, od zielonej trawy, można by powiedzieć, jak to się ładnie mówi z angielskiego, rozwiązań, które by pasowały w polskim rynku, pasowało polskiemu rynkowi, a jednocześnie byłyby no dość dobre albo najlepsze, jakie tylko uda nam się wysortować tego, co oferuje nam w danym czasie świat. Taka krótka historia wejścia w ten kawałek bezpieczeństwa, czyli od systemów jednak do rozwiązań bezpieczeństwa.
No dobra, wyświetlamy pytanie Michała. Na pytanie, kto słyszał o firmie Trafford, to ja mogę powiedzieć, ja słyszałem i to nie raz. Natomiast pytanie, czy dużo osób u was pracuje i czy są jacyś inżynierowie? Na to chyba już odpowiedzieliśmy, co najmniej jeden jest z nami, tak? Ale czy mógłbyś uzupełnić?
Dzięki za to pytanie, bo to jest coś, na co bardzo stawiamy. Rzeczywiście firma zatrudnia już ponad 30 osób, ale możecie sobie wyobrazić, że jest ponad 20 inżynierów bezpieczeństwa, co jest takim i tylko bezpieczeństwa, więc nie jest to duża firma, zdecydowanie. Natomiast bardzo techniczna i bardzo sobie to cenimy, że poświęcamy temu ogromną ilość czasu. I firma, która właśnie ma tylko kilka osób od sprzedaży, więc dlatego możecie mnie gdzieś tam trafić, wiecie, na jakichś spotkaniach, czy czasami na konferencjach, kiedy wypowiadam się o jakiejś technologii, czy opowiadam o niej, jak działa, prezentując ją wam, żebyście mieli szybszy ogląd, jak to działa, starając się być jak najbardziej obiektywny, jak najbardziej inżynieryjny w tym, co mówię, pomijając tyle marketingu, ile się tylko da.
Wiemy, bo dosyć często rozmawiamy, że pomimo pozycji, którą zajmujesz w firmie, czyli już dosyć wysokiej, cały czas jeszcze pracujesz u podstaw i wdrażasz tymi ręcami produkty w organizacjach. Jak w ogóle wygląda twój dzień w pracy? Wstajesz rano, idziesz do pracy, jak to w ogóle wygląda?
Przyznaję, że tak. Znaczy, po pierwsze, to postanowiłem sobie zachować taki fajny kawałek jeszcze takiej pracy inżynieryjnej i zajmuję się systemami anty-APT, czy jak to woli, systemami takimi antymalwareowymi. Bardzo to lubię i mam nadzieję, że nie będę musiał z tego zrezygnować. Natomiast mamy taką zasadę, że człowiek nie może znać się niestety na wszystkim, ty Adamie już o tym powiedziałeś, więc mamy takie specjalizacje, ja sobie taką jedną zostawiłem, staramy się, żeby nie było ich więcej niż dwie. No jest to dość intensywny dzień pracy. Ci, którzy mnie trochę znają, to rzeczywiście wiedzą, że już koło 9 dość często pojawiam się w biurze, ale na szczęście nie sam, bo takich wariatów podobnych jak ja jest trochę więcej w naszej firmie. Nieczęsto jeszcze możecie nas znaleźć koło 20, kiedy wracamy do domu po paru godzinach spokoju, siadamy znowu wieczorem. Zresztą chyba nie jestem jedyny i wielu z was tutaj może stwierdzić, że pracuję podobnie. Nie z przymusu, raczej z fascynacji chyba tym, co robimy i tym, jak się nam to podoba. I kiedyś mój dobry przyjaciel powiedział mi, że jeżeli ta moja praca przestanie mi się podobać, to po prostu ją zmienię. I chyba tak jest nadal, że się podoba nam to wszystkim, choć bywa czasami stresująco trochę, czasami ciężej, bo trzeba nad czymś mocniej popracować, ale nadal uważam, że to, co robimy, jest mega pasjonujące. Pomimo, że to nie jest szukanie exploitów i pisanie rootkitów.
No dobra, a w ciągu tego dnia jeszcze doprecyzujmy, ile czasu spędzasz przy PowerPoincie, a ile brudzisz sobie ręce?
No teraz trochę więcej przy PowerPoincie, przyznaję, ale staram się, żeby były to rzeczy bardzo techniczne. Myślę, że tak pół na pół już dzisiaj, kiedyś było tego znacznie więcej, tej technicznej pracy. Dzisiaj mam taką przyjemność popracować z fantastycznymi ludźmi, więc oni troszeczkę mi pomagają. A tak prawdę mówiąc, wykonują 99% ciężkiej pracy. Ale tak, czy to jest konsola zarządzająca, czy wspomaganie osób, które nam zaufały i wspieramy ich na każdym kroku po wdrożeniach czy w trakcie, czy rozwiązywanie problemów, czy nawet case'y supportowe, to nadal działamy, ale też prezentacje techniczne, to z tego mnie ty, Adamie, znasz, prawda? Bardziej jak się tam spotykamy czasami na jakichś speechach czy konferencjach. Gdzieś musiał nastąpić ten kawałek przełomu i parę lat temu no, sporo tego pre-sale'u jednak wykonuję. No, myślę, że tak to jest to już ponad pół takiej pracy.
Mm-hmm. No dobra, to ja mam teraz takie pytanie, które ja często słyszę i wydaje mi się, że mam na nie jakieś odpowiedź, ale może z twojej perspektywy ona będzie zupełnie inna. Bo ludzie często pytają, a gdybyś miał milion i tutaj pada, nie wiem, złotówek, euro, dolarów, cokolwiek, tak? I przyszedł teraz już do ciebie, skierując pytanie, przyszedł do ciebie klient, tak? I mówi, panie Rafale, prezes oszalał, dostałem milion, mogę zainwestować w coś, tak? I teraz no jakby standardowo kierownik, nie wiem, bezpieczeństwa mówi, no dobra, czy mam zatrudnić sobie dodatkowych 5 ludzi, którzy będą mi, nie wiem, monitorować sieć, czy może lepiej, żebym jednak kupił coś na punkty styku do lepszego, nie wiem, filtrowania ruchu, czy może lepiej, żebym zainwestował w ochronę endpointów. No załóżmy, że mamy tak przeciętnie wszędzie coś już, tak, gdzieś jakoś pokryte, ale niezadowalająco. Co byś powiedział takiej przeciętnej firmie dzisiaj, gdzie warto te pieniądze najlepiej wepchać? W ludzi, w sprzęt, a jak w sprzęt, to gdzie? Nie wiem, w licencję?
Wiecie co, jest tak.
Gdzie największą korzyść z tego można odnieść, z tej bańki?
To jest bardzo dobre pytanie. Jest taki fajny obrazek w internecie, na pewno go znajdziecie, Cyber Security Hub, chyba go nawet aplikował ostatnio na LinkedInie, kiedy mamy multi-million dollar security project i wpada Bart Simpson i wpisuje admin, prawda? I to jest chyba takie dobre podsumowanie wstępne tego twojego pytania. Ale bardzo dobrze, no to w takim razie po kolei, na pewno ludzie, nie da się niczego zrobić bez ludzi i to tam trzeba przenieść te inwestycje. Pomimo tego, że tutaj powinienem powiedzieć, że technologie, oczywiście, że technologie to tak nie jest. Nie ma technologii bez ludzi, więc to też u nas widać. Więc jeżeli będziecie myśleć o tym, jak to budować bezpieczeństwo, to zdecydowanie od tego trzeba zacząć. Czy systemy open source, czy systemy komercyjne. Bezpieczeństwie tych systemów open source'owych jest trochę niewiele, można bym powiedział, że bardzo niewiele, ale na ich podstawie można zacząć coś budować w bezpieczeństwie. Na pewno ogromną ilość rzeczy da się zrobić odpowiednim podejściem, procedurami, tym jak kreujemy, jak tworzymy czy nasze sieci, czy zarządzamy naszymi systemami. Jeszcze mi naprawdę dużo da się zrobić po prostu odpowiednią wiedzą. Więc znowu wracamy do ludzi. Jakby podzieliłeś, Adamie, to pytanie też na takie dwie ważne części, czyli punkt styku i endpoint security. Jeszcze w 2018 miałem okazję być na takiej fajnej konferencji Cyber Security w Waszyngtonie i tam wypowiadał się bardzo fajny inżynier bezpieczeństwa, jeżeli pamiętam, to nawet CSO z jednej z dużych operatorów, twórców telefonii komórkowej, czyli z Ericssona. I oni sobie wyliczyli, że zatrzymanie zdarzenia bezpieczeństwa, bo to jeszcze nie jest incydent, czyli zatrzymanie czegoś na poziomie sieci jest bardzo często ponad 75% tańsze od zatrzymania takiego obiektu, czy może jeszcze nie incydentu na stacji roboczej. Łatwo jest to sobie wyjaśnić tym, że analiza sieciowa nie wpływa na to, jak działa stacja robocza komputera, najczęściej, przynajmniej ma być pomijalna i do tego nie musimy analizować bardzo głęboko, nie musimy przeprowadzać analizy powłamaniowej na takiej stacji, więc widać wyraźnie, że tak przeniesienie tego w sposób dość naturalny na ruch sieciowy, wszyscy do tego dążą, to też wszyscy są świadkami tego, ile mamy agentów na stacji, nagle w takich dużych korporacjach pojawia się, prawda, 20 różnego rodzaju narzędzi, ten komputer włącza nam się 20 minut i do tego jeszcze wszystko uruchamiamy PowerPointa, tutaj, prawda, trzy alerty DLP od razu wyskakują, prawda, system EDR już się grzeje, bo tam zbiera te wszystkie dane z odpalenia naszego PowerPointa.
Rafał, ale to dzień jakoś w pracy mija, zamykasz po 20 minutach komputer i do domu, no, nagle mija 8 godzin, nie wiadomo gdzie. Tak. Wszystko jest w porządku.
Tak, też można sobie to tłumaczyć, ale wiecie, w Traffordzie mamy też takie fajne powiedzenie, którego mocno się trzymamy, że nie możesz przeszkadzać biznesowi, bo ci nie zapłaci za bezpieczeństwo, czyli nie możemy tymi systemami bezpieczeństwa tak zdewastować pracy ludzi, bo przyjdzie człowiek, który chce zarabiać pieniądze w tej firmie i pyta się, co my tutaj tak naprawdę robimy. Ale gdzieś na końcu kończy się tym endpointem i to tam najczęściej mamy ten incydent bezpieczeństwa, czyli mamy jakiegoś malicious insidera, czy właśnie zainfekowany jakiś kawałek systemu, przez którego ktoś dostał się, czy bezpośrednio tego systemu na jakiś serwer. Więc pytanie jest, chyba tak to bym uszeregował, Adamie, że na pewno ludzie, tak jak ci powiedziałem na samym początku, a później dość równoważnie endpoint z sferą sieciową. Sfera sieciowa, powiem wam szczerze, była do pewnego czasu dość trudna do osiągnięcia, albo inaczej ciężko się to wszystko robiło ze względu na szyfrowanie, które nas otacza coraz mocniej, ale pojawiły się rozwiązania, które taką deszyfrację potrafią wykonywać w sposób bardzo umiejętny, szybki, niezauważalny. Więc chyba tak bym to podsumował, szczerze powiedziawszy. A jeżeli da się coś zrobić w małych firmach, uwierzcie mi, poza jakimiś prostymi rzeczami, które no, każda firma powinna u siebie w portfolio jednak posiadać, to bardzo dużo da się osiągnąć odpowiednim jednak rozsądkiem, czyli to, jak konfigurujemy nasze systemy.
Wspominałeś o open source i wspomniałeś też o ludziach, więc jeżeli mamy dobrych specjalistów i open source, który jest za darmo, to po co przepłacać? Widzisz, mamy cię.
W sensie... to jest bardzo, no tak.
No, ale pytanie tutaj brzmi, w sensie, jakie są te wartości dodane w momencie, kiedy jednak rezygnujesz z open source'a i idziesz w komercję? W sensie, nie wiem, support na przykład, którego nie ma w open source'ie?
No właśnie, ten open source kończy się w momencie, kiedy potrzebujemy supportu. To widzicie to doskonale codziennie, czyli jest sporo takich firm, które są open source, ale jeżeli chcesz jednak wprowadzić to do środowiska klasy enterprise, no to jednak powinien być ten support. I nagle to przestaje być open source. Nagle okazuje się, że nie możemy czasami tego zrobić. Czasami regulacje, które wprowadza na nas nasze państwo, nie tylko, są regulacje prawne, regulacje międzynarodowe, regulacje wewnątrzkorporacyjne, które mówią, że ten open source, jeżeli chcemy go używać, to powinniśmy mieć do niego support. I to, co też jest bardzo istotne, i nie jestem w ogóle przeciwnikiem open source, bo oczywiście używamy go na masę także u nas, bo da się pewne rzeczy zrobić na rozwiązaniach, które nie musimy za nie po prostu płacić, ale jak się pojawia problem, to też gdzieś trzeba zadzwonić. I pojawia się jeszcze jeden taki problem. Open source, jeżeli jest jakimś komplementarnym, gotowym rozwiązaniem, to jeszcze można mówić o pewnym bezpieczeństwie użytkowania tej aplikacji. Natomiast jeżeli przechodzimy w rozwiązania bardzo customowe, mamy takiego bardzo fajnego, narwanego inżyniera w naszej firmie, który nam to wszystko przeprogramowuje, ustawia i tak dalej. I w pewnym momencie stwierdza, ta praca mnie już zaczyna nudzić, chyba powinienem z niej zrezygnować, lub dostaję niewiarygodną ofertę z rynku. Nikt się nie ma kto o tym zająć, nikt nie rozumie, co zostało tam stworzone, nikt nie wie, jak to działa, bo oczywiście o dokumentacji wszyscy nie myśleli wtedy, kiedy tak doskonały specjalista tworzy nam te rozwiązanie oparte o open source. I gdzieś na końcu trzeba to policzyć. Trzeba się zastanowić, jak tym zarządzić, żeby się to po prostu opłacało. I to jest chyba najprostsza odpowiedź na to pytanie, czyli tam, gdzie się da, fajnie jest używać open source'u, ale tam, gdzie nie możemy, bo po prostu nie możemy, pozostaje takie firmy jak my. Niekoniecznie to jest też oczywiście coś złego, bo te rozwiązania komercyjne z tego tytułu, no jak to stary, dobry przyjaciel jeszcze z poprzedniej firmy mówił, no wiesz Rafał, tam się działo 200 czy 300 osób i myślało nad tym, nie uważaj, że jesteś prawda mądrzejszy w tym zakresie. Różnie bywa, tam też jest potrzebny support, ale większość z nich jednak działa lepiej niż pasjonaci, którzy tworzą ten soft, jest często ma fajniejsze pomysły, ale nie idzie za tym, prawda, pewna produkcja oprogramowania, weryfikacja, testy. Gdzieś tam się to też może po drodze rozkruszyć i na końcu znowu zostają te pieniądze.
Rafał, kolejne pytanie, które no muszę ci zadać, bo widzimy na rynku wiele różnych reklam, wielu różnych producentów, którzy używają wielu różnych buzzwordów, tak? Czyli już nie będziemy może skręcać w stronę blockchaina, bo nie chcemy cię tutaj torturować, ale tak już pozostając po tej rozsądniejszej części, po tej rozsądniejszej stronie biznesu, czy patrząc, tak jak mówiłeś, część twojej pracy to jest ocenianie, oglądanie tych rozwiązań bezpieczeństwa, które różni vendorzy oferują. Wiele folderów reklamowych, jakbyśmy przegrepowali, to znajdziemy i nie tylko machine learning, ale i artificial intelligence. A z drugiej strony jakoś nie widać, żeby w świecie rzeczywistym te technologie miały aż tak wielkie znaczenie. Czy ty znasz jakieś udane wdrożenia, udane systemy, które faktycznie, niekoniecznie rzucając od razu nazwami vendorów, ale które faktycznie korzystają z takich mechanizmów i robią to z wartością dodaną, inną niż marketingową, tak? Czyli faktycznie działają lepiej dzięki temu, że tam jest jakiś element, czy tego bardziej prostego elementu uczenia maszynowego, czy już widziałeś może nawet wdrożoną sztuczną inteligencję, która działa w obszarze bezpieczeństwa?
mam przyjemność rzeczywiście testować sporo takich rozwiązań, bo zanim trafi coś do naszego portfolio, zanim będziemy chcieli wam to pokazać, to zazwyczaj takie pół roku my mielimy to w naszym środowisku, patrzymy jak to działa i jak to funkcjonuje. I jest w tym gigantyczna ilość marketingu. To jest bezsprzecznie, dlatego to przychodzi przez sito inżynierów. Natomiast dużo w tym jest także metod statystycznych, analizy ilościowej, która marketingowo też jest nazywana machine learningiem czy AI. Natomiast pojawiają się już takie rozwiązania na rynku, które zaczynają oferować bardzo fajne możliwości tego machine learningu, nawet z możliwościami blokowania, co ja mam do tego takie pewne wątpliwości, czyli aktywnej reakcji na jakieś zdarzenie. Myślę, że jeszcze się to rozwija, choć widziałem już takie dość duże instalacje z sukcesami, które wspomagają działanie działów bezpieczeństwa, skierując analityków działu SOC czy działów bezpieczeństwa na pewne anomalie, które się w danej strukturze pojawiają. Więc dużo rzeczywiście marketingu, dużo czegoś, co brzmi kosmicznie, nikt tego nie rozumie, czym jest ten artificial intelligence, czy machine learning, prawda, bo to takie ojej i musi być mega drogie. Natomiast jest parę instytutów, parę firm, które dość mocno w to zainwestowały i są już pierwsze efekty z sukcesami, nawet w Polsce, muszę wam powiedzieć, ale długa droga jeszcze, żeby to tak... Chyba nigdy nas to nie zastąpi, to jest niemożliwe. Przynajmniej dzisiaj. Zobaczymy. Bill Gates sobie, wiesz, kiedyś mówił, że 400 kilo pamięci wystarczy. Zobaczymy.
Słuchaj, no, wymyśliłeś nową nazwę dla AI, jest to OIA, więc będziemy ją od dzisiaj stosować po prostu. Tak,
tak AI, ja... OIA. Dokładnie tak. Ja...
Słuchaj, a te wszystkie zabawki w stylu next gen coś tam, czyli na przykład next gen firewall, czy słyszysz o tym od lat, czy jest już jakiś next gen firewall, kolejna iteracja next gena, który jest lepszy niż next gen? Wiesz, ja nie wiem, pytam się ciebie, ty siedzisz w tym środowisku, tak. Ja się kompletnie na tym nie znam, dla mnie to są konkretne next geny, które jakby... Opowiedz nam trochę o tym, czy coś tu w ogóle się zmienia, czy to coś daje?
Tak, tak, to jesteśmy świadkami dość dużej inwazji next-gen AV, można by powiedzieć. Next-gen IPS też się dość mocno pojawia. To nie są już zwykłe systemy IPS-owe, czyli nazywają się next-gen IPS-ami. Mamy także next-gen systemy klasy SIEM. Rzeczywiście to jest taki next-gen SIEM i rzeczywiście mamy... Są takie rzeczy na rynku. Z firewallami... Bardzo chyba nic nie wymyślono od czasu Next Generation Firewalla, gdyż on ma wykonywać jakieś takie bardzo konkretne zadanie. I jakby kwintesencją nazewnictwa Next Gen Firewall zazwyczaj jest ten firewall aplikacyjny, który rozumie już nie tylko porty i komunikację per adres IP. I jeszcze tutaj powinniśmy się cofnąć do Stateful Firewalla. Tylko rozumiem już aplikację, pewną usługę, którą oferujemy naszemu użytkownikowi. To się bardzo rozwinęło. To pisanie polityk na to jest tworzenie struktury bezpieczeństwa w oparciu o to jest już dużo bardziej elastyczne. Natomiast rzeczywiście inwestycja w tę kategorię jest potężna i widać wymieranie po prostu pewnych narzędzi już dzisiaj. No wiecie, 2015 rok, kiedy Symantec już powiedział, że to już jest schyłek sygnaturowych antywirusów, więc trzeba było wymyślić nową marketingową nazwę, mamy NextGen AV chociażby.
Słuchaj, jak jeszcze pracowałem w Symanteku, to robiliśmy NextGen AV, więc coś tu jest.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. A tak, pamiętam twoją historię, zdecydowanie.
Pytanie od Bartosza. Czy miałeś przyjemność pracowania w SOC-u, czy raczej poszedłeś w stronę inżynierii i wdrażania? I generalnie, jakie twoje doświadczenia z SOC-ami, jeżeli jakieś masz?
Tak, tak, tak mam. Nie miałem przyjemności takiej pracy bezpośredniej, aczkolwiek jako analityk systemów antymalwareowych, które oczywiście wdrażam i muszę wiedzieć też, jak one działają i jak reagują. Miałem ogromną przyjemność i nadal mam ogromną przyjemność współpracować z pracownikami, właśnie analitykami Security Operations Centers i powiem wam szczerze, że to jest fascynująca praca, bo mamy chociażby u nas takiego nowego Piotra, który pracował przez sporo czasu w takim SOC-u i nam też dużo mówi. My też współpracujemy z takimi grupami ludzi, bo przecież to im dostarczamy te narzędzia. I ja poszedłem w stronę inżynierii i wdrażania rozmaitych systemów, ale właśnie dla tych działów, więc można by powiedzieć, że spotykam się z nimi codziennie i codziennie coś analizujemy i codziennie coś razem wspólnie robimy, więc jeżeli tak mogę odpowiedzieć, to chyba jest to najbardziej słuszne.
No dobra, to następne pytanie, jakie mamy, to nadal jakby zostajemy przy tych wszystkich współpracy twojej z instytucjami różnymi, bo jako Trafford też sam wiesz, że wdrażacie różne produkty w różnych firmach i jak po takich wdrożeniach, nie wiem, setkach takich wdrożeń, tysiącu już nawet, tysiącach takich wdrożeń, jak w ogóle czy możesz i jak oceniasz dojrzałość cyberbezpieczeństwa w polskich firmach?
To chyba trzeba byłoby troszeczkę podzielić. Ze względu na to, że zajmujemy się wdrożeniami rozwiązań dość rozbudowanymi, takimi można by powiedzieć, bardzo adresującymi konkretne potrzeby, wymagające pewnej wiedzy i jakby pewnego już zaangażowania, pewnego doświadczenia w to, to znowu mam ogromne szczęście współpracować z ludźmi i z firmami, które wiedzą już, czego chcą. I muszę wam powiedzieć, że świadomość jest bardzo duża. Naprawdę nie mamy czym się tutaj w ogóle martwić, może inaczej powinniśmy być dumni z tego, jak te duże firmy, bo z nimi niestety mam największą przyjemność też współpracy, chociaż tych mniejszych pojawia się coraz więcej też, bo ta świadomość rośnie, to bardzo duża i brakuje nam, prawda, specjalistów i warto w tą stronę się rozwijać, warto przechodzić, prawda, z działów sieci, z działów systemów i kształcić się w stronę bezpieczeństwa jako takiego, ale to, co reprezentujemy sobą jako ludzie, którzy się, no nie jesteśmy, prawda, Doliną Krzemową i tak dalej, ale naprawdę mamy się czym trochę pochwalić. Adam tu na samym początku wspomniał o P4, a takich drużyn w Polsce jest kilka, ale także korporacyjne podejście do bezpieczeństwa mamy bardzo fajnie rozwinięte, coś ciągle rozwija i mam też przyjemność czasami brać udział we wdrożeniach za granicą i różnie z tym bywa. Czyli nie mamy sobie tutaj wiele do rzucenia. Troszeczkę gorzej może to wygląda w takich mniejszych przedsiębiorstwach i przysłowie Polak mądry po szkodzie tu się mocno sprawdza. Dopóki się coś nie wydarzy, to ja o tym nie myślę. Ale to też się zmienia. Ta świadomość rośnie. I chyba z ostatniego M-Trends, jaki czytałem za 2020 rok, to można powiedzieć, że każdy z nas, kto w ogóle w swoim przedsiębiorstwie ma jakiś komputer czy kawałek sprzętu, a chyba już takich nie ma, że ich brakuje, to spotkał się z jakimś incydentem bezpieczeństwa, więc to też się zmienia. Wracając do pytania o tym milionie, to tutaj właśnie brakuje tych kompetencji, jednak cały czas musimy się rozwijać, ale świadomość jest coraz bardziej rozbudowana i widać to zdecydowanie.
A gdybyś miał tak ocenić, czy bardziej w tych firmach brakuje tego miliona, żeby zatrudnić ludzi, czy bardziej brakuje ludzi na rynku? Co jest w tej chwili w twojej ocenie w stworzeniu lepszego bezpieczeństwa w Polsce generalnie, a przynajmniej u tych klientów, których widzisz, tak? Tych raczej większych i lepiej funkcjonujących w tym obszarze firm, co jest głównym problemem? Czy brak zrozumienia u zarządu, że trzeba przeznaczyć więcej budżetu, czy pieniądze są, a ludzi nie ma, żeby ich tam posadzić?
To chyba znowu tutaj trzeba wrócić do ludzi. Te pieniądze jednak się znajdują, to znowu trafi się jakiś incydent, gdzie mamy, wiecie, no zaszyfrowanych 20, 30, 500 komputerów i to bardzo szybko trafia do świadomości zarządów. To są takie incydenty, kiedy nie mogą pracować i ten biznes się po prostu zatrzymuje, a też mam przyjemność współpracować z moimi kolegami w firmie, które zajmują się bezpieczeństwem OT, czyli takiego prawdziwego przemysłowego bezpieczeństwa w kontekście systemów sterowania i tak dalej. Więc na pewno znowu trudniej jednak o pracowników cały czas i chyba będzie ich brakować jeszcze więcej, dlatego że w Polsce wytworzyło się bardzo dużo centrów kompetencyjnych, także firm zagranicznych i one widzą potencjał naszego rynku i pochłaniają tych specjalistów, więc kiedy świat odwraca się w naszą stronę i widzi naszą wiedzę, naszą jakość w przystępnej cenie, bo też trzeba to powiedzieć, a świadomość i potrzeby firm rosną, mamy popyt, brakuje podaży.
Zupełnie nie wiem, o jakich firmach mówisz.
Ale byłem obiektywny.
Nie mam zielonego pojęcia, co chciałeś przekazać, ale...
Nie, w twoją stronę.
Wiesz, uderz brakuje... w stół, a nożyce się odezwą. Nie?
Nic nie powiedziałem.
Można to skwitować tak, że idźcie w stronę bezpieczeństwa, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo brakuje i będzie brakować specjalistów, więc pracę macie zapewnioną. Rafale, które przez całą swoją karierę, które elementy w tej karierze uważasz za kluczowe, takie, które cię zdefiniowały, które miło wspominasz, a z kolei druga strona medalu, czy są w ogóle takie, o których wolałbyś zapomnieć?
Oj. Wiecie co? Pewne rzeczy nie do końca od nas zależą. Spotykacie się z tym na każdym kroku, czyli czasami ciąży nas jakaś presja czasowa, musimy coś zrobić do jakiegoś momentu i o tyle my dajemy z siebie czasami wszystko, co się tylko da i testujemy jakieś rozwiązanie na 35 różnych sposobów i sprawdzamy, jak coś działa i wjeżdża to w serwerownię i nie działają dwa zasilacze, to jest coś, co bardzo mocno podbija, czy tam podważa nasze tutaj morale. Zdarza się to po prostu rzadko, a z takich rzeczy, o których warto wspomnieć i których się bardzo cieszę, to, że mam szczęście współpracować z ludźmi, od których mogę się ciągle uczyć i uważam, że czasami są to ludzie, którzy spędzili w tym bezpieczeństwie albo w systemach różnego rodzaju inżynieryjnie po 20 lat i więcej, a niektórzy są bardzo młodymi, ambitnymi ludźmi, którzy nie wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i to zrobią. Więc to są takie bardzo przyjemne rzeczy. To są bardzo takie przyjemne rzeczy w kontekście tej pracy codziennej, kiedy kończymy jakieś wdrożenie, czy robimy coś, czego z całym szacunkiem do innych firm jeszcze nikt na przykład w Polsce nie wykonał, nie wdrożył, nie uruchomił, nie zintegrował. Dokładnie tak to nie zadziałało i jestem tu bardzo dumny z tego z naszej firmy, z naszego działu technicznego, kiedy to producent pyta się, ale jak wyście to zrobili? Myśmy nawet nie przewidywali takiej funkcjonalności, ale spoko, to powiedzcie nam, może to może być bardzo ciekawe dla innych.
Rafał, ja mam kolejne takie pytanie z mojej ciekawości, bo oczywiście bez nas firm, ale patrząc sektorami, mówi się, że w Polsce najbardziej rozwinięte to pewnie są telekomy, ubezpieczalnie, banki i jakaś infrastruktura krytyczna. Ty pewnie w każdej z tych firm byłeś albo wiesz, co oni mają i jak to wygląda naprawdę, nie w deklaracjach zarządu, tylko w tych brudnych detalach, które są za tymi pięknymi słowami na froncie. Gdybyś mógł wskazać, który twoim zdaniem sektor najbardziej się rozwinął w obszarze bezpieczeństwa, który jest najbardziej zaawansowany, którego najmniej musimy się, nie wiem, wstydzić czy obawiać, że ktoś go skutecznie zaatakuje? Czy jest jakiś, który wybija się ponad pozostałe?
To znowu Adam, nie w twoją stronę, mówię do Adama. Jednak bankowość i finanse są bardzo dużo inwestują w tym zakresie. Myślę, wydaje, że nie ustępuje im także energetyka w pełnym wymiarze tego słowa różnego rodzaju. To są firmy, które rozumieją, czym się zajmują, czyli wspomniana przez ciebie infrastruktura krytyczna, czy chociażby z firmy energetyczne, zdecydowanie. I to one kreują bardzo często potrzebę, bo czasami my jako firma musimy działać z wyprzedzeniem 2-3 lat, zanim jakieś rozwiązania albo typ rozwiązania wprowadzimy na rynek, bo musimy się sami przeszkolić, musimy to zrobić. I to zajmuje, no, to rok czasu to jest taki optymalny czas, żeby uzyskać jakieś pierwsze wyniki, efekty, to nawet do 3, to oni nawet nam mówią, wiecie co, myślimy o czymś takim, żeby za 2 lata albo poszukajcie takiego rozwiązania, które wykonuje pewne zadania. I to te branże w pewnym stopniu też kreują nasze działania, czyli no, wspomniane też nawet machine learning czasami, czy generation antywirusy, czy rzeczy związane z weryfikacją konfiguracji, tego jest olbrzymia ilość, to tam bezpośrednio i nie będę ukrywał, no to oni też obracają gigantycznymi pieniędzmi, wiedzą jak je wykorzystywać bardzo solidnie i rozliczają każdą złotówkę. I fajnie, że są i to są też polskie firmy.
No to teraz przechodzimy do tak zwanej sekcji coming outów. A Rafale, jakie miałeś najbardziej nieudane wdrożenie w swojej karierze? Taki totalny fail.
Na szczęście musiałbym się tutaj trochę chwilę zastanowić nad tym wszystkim, ale wynikało to z tego, znaczy to się udało zamknąć i udało się to wszystko skończyć, ten projekt, z sukcesem, ale wynikło to z PowerPointa, powiem wam szczerze, bo jeden z naszych producentów, z którymi współpracujemy, stwierdził, tu mamy taki nowy feature, to jest tak genialne, że to po prostu instalujecie i działa. Ja mówię, no nie, no dobra, sprawdźmy to, to procedura jest taka, że tak to powinno wyglądać. I to trafiło w ręce klienta, mówi, ja chcę to mieć za miesiąc, a my tak... Nie, to tak być nie powinno, ale oni są świetni, wy jesteście super, to zróbmy to razem. I na końcu super wyszło, ale uratowali wszystko znowu moi współpracownicy i to był jakiś mega stresujący kawałek, kiedy obietnice nijak nie miały się do rzeczy technicznych. Ten PowerPoint jest, powiem szczerze, bardzo tutaj idealnym przykładem. No, papier wszystko przyjmie, ale jak trzeba coś już pokazać i uchować, to tak to wyglądało. A to jest olbrzymi producent, powiem wam szczerze. Mamy go w ofercie także, niekoniecznie jest u nas najważniejszy, ale takie rzeczy tym wielkim też się zdarzają, uwierzcie mi, i już życie.
No dobra, słuchaj. Jeszcze jedno pytanie od naszych słuchaczy, też ciekawe, od Piotra. Czy widzisz trend, aby duże firmy chętnie oddawały swoje obszary bezpieczeństwa do zewnętrznych SOC-ów? No bo z definicji duża firma powinna mieć swój własny SOC, tak? A czy widzisz takie firmy, które mogły mieć swój SOC, a jednak zdecydowały się go oddać na zewnątrz z jakiegoś powodu i może znasz nawet takie powody, jeżeli takie przypadki zidentyfikowałeś?
Ciekawe bardzo pytanie. Powiem tak, to trzeba byłoby też zdefiniować dużą firmę, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę instytucje finansowe, czy firmy z sektora energetycznego, czy finansowego, to one z założenia raczej tego robić nie będą, przynajmniej dzisiaj tego nie robią. Natomiast mamy na naszym rynku dużo, nie tyle nawet polskich firm, czy dużo firm, które wykonują pewną produkcję, czy usługi, czy cokolwiek by to nie było, i to są potężne organizacje. I dla nich zbudowanie takiego działu bezpieczeństwa po prostu będzie albo bardzo drogie, albo po prostu trudne. I wolą to przenieść do zewnętrznych podmiotów. I nie jest dzisiaj niczym odległym, powiem wam szczerze, ja takimi zewnętrznymi sokami interesowałem się już 6-7 lat temu. Oglądaliśmy takie soki chociażby w Niemczech czy w Austrii i na przykład podam wam przykład takiej firmy produkującej napoje energetyczne, która cały swój Security Operations Center outsourcuje i to jest duża firma. Więc to się będzie działo na pewno, dlatego że wspomnieliśmy o braku zasobów ludzkich, a pewne rzeczy da się skoncentrować i wykorzystać potencjał takiego z teamu nawet na kilka przedsiębiorstw przy odpowiedniej organizacji.
To ja jeszcze dopowiem dwa słowa do tego. Jeszcze pamiętajcie o regulacjach. Niektóre rynki są mocno regulowane i niestety nie da się czasem wyprowadzić tego bezpieczeństwa na zewnątrz, tak poza organizację. Przechodzimy do kolejnych coming outów, Rafale. Rozmawialiśmy o tym na teście przed streamem. Teraz musisz zrobić coming out, najbardziej nietypowy epizod zawodowy.
Nietypowy epizod zawodowy. Ojej.
No ten, co wspomniałeś na teście, możesz powiedzieć, bo był idealny.
Czekaj, musisz mnie teraz naprowadzić w takim razie, bo...
Niemcy. Słowo klucz, Niemcy.
A! Okej. Okay. Tak, pracowałem w gospodarstwie rolnym i jeździłem ciągnikiem. A robiłem to głównie dlatego, że wielu moich współpracowników wtedy nie porozumiewało się w najmniejszym nawet stopniu w tym jakże nam obcym języku, a ja coś wtedy wiedziałem, więc moje kompetencje zawodowe znacznie przekraczały kompetencje innych, więc dostałem awans jeszcze dobrze, nie zaczynając pierwszego dnia w pracy. Umiesz jeździć? Umiem. Przywitasz się i powiesz mi, jak przywieźć tonę kartofli? Tak. No to gites, siadaj. I każdy z nas chyba robił coś takiego, szczególnie przed studiami czy na studiach, i to jest bardzo dobra rzecz, uważam. Wszyscy powinniśmy tego spróbować.
No dobra, to myślę, że jesteś w czołówce naszych coming outów zawodowych. Co to tam listonosz czy gazeciarz? Człowiek jeździł ciągnikiem, kobiety na traktory i inżynierowie na traktory i tak dalej.
Tak, tak to wyglądało.
No dobra, a co robisz, jak nie pracujesz? Dalej siedzisz przy komputerze, czy masz jakieś hobby niezwiązane z przepływem prądu i monitorami?
Różnie z tym bywa, tak. Mam kilka takich rzeczy, które rzeczywiście wykonuję, żeby się delikatnie oderwać. Ja mam niestety na to za dużo czasu, ale wiecie, ja pochodzę z Lubelszczyzny. Mamy tutaj taki bardzo ładne tereny i ogólnie to jest bardzo ładnie. I jeżeli odwiedzam ten region, to mam takiego swojego starego Jeepa, który tam jeszcze odpala, ale przepiękne okolice Kazimierza Dolnego czy okolic Rąblowa i tak dalej. Część z was pewnie słyszała o tych regionach i solidne pokopanie się w błocie, dobre 2 godziny i przejechanie 3 kilometrów po 4 godzinach walki też mi się zdarza, więc to jest taki gdzieś kawałek oderwania się od tego. I muszę wam powiedzieć, że nawet sporo osób z naszej branży gdzieś jakiś tam mniej czy bardziej ekstremalny offroad uprawia i chyba nie jestem jedyny w tym zakresie. Aczkolwiek rzadko, chciałbym częściej, różnie z tym bywa.
Ja może zażartuję, że oranie w błocie nie wydaje mi się wielkim oderwaniem od twojej codziennej pracy zawodowej.
To zależy, z jakim producentem masz do czynienia, tak. Zgadza się.
Dobre. Okej, to teraz musisz kolejny coming out wykonać. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
To musi być Windows z wielu powodów, chociaż przymierzamy się do Maca gdzieś wspólnie ze znajomymi już od zeszłego roku. Windows z wielu powodów. Po pierwsze, że działa. Po prostu uruchamiasz i działa. Czasami różnie z tym bywa, ale zdecydowanie tak. Windows 10 nawet chyba, nie wiem, Enterprise na zwykłym PC-cie. Moja przygoda z Linuxami, choć muszę znać podstawy tego systemu i to są absolutne podstawy, to jeżeli jak miałbym podłączyć kamerę internetową dzisiaj, żeby się z wami spotkać i po 4 godzinach stwierdzać, jaki ten sterownik powinien tutaj zadziałać, zdecydowanie to dyskwalifikuje w kontekście tego, że wszyscy mamy dobę, która trwa 24 godziny, a nie więcej, więc jak sobie nie radzę, to wolę, żeby to był Windows.
No dobra, słuchaj. Co prawda na początku powiedziałeś, że nie miałeś komputera 8-bitowego, ale może z jakimś słowem kluczowym wiążesz większe emocje niż z tym drugim. Czy jesteś w stanie się opowiedzieć w naszej odwiecznej walce między Commodore a Atari po którejś ze stron?
Jeżeli miałbym wybierać, to zdecydowanie Commodore, bo jestem z takiego rocznika, gdzie część moich przyjaciół dostawało ten komputer na pierwszą komunię. Natomiast akurat ja swoją przygodę, i tu możecie też, pewnie pamiętacie te komputery Amiga, to takie u nas tutaj w okolicy królowały. 600 czy 900. I to, jeżeli chcecie mnie zapytać, takie pierwsze zderzenie, to zdecydowanie to była Amiga, a później Commodore.
No, Amiga to cały czas Commodore, więc...
Tak,
zwycięzca
oczywiście.
Może być tylko jeden.
Zwycięzca jest tylko jeden, tak, zdecydowanie. To jest oczywiście jakaś tam klon i czy tam przeróbka, ale tak, zgadza się. Mhm.
No dobra, słuchajcie, to nasze pytania się skończyły, a ponieważ firma Fudo była na tyle miła, że postanowiła ufundować nagrody nie tylko do jednego, ale do kilku odcinków, to dzisiaj również chcemy wam rozdać Raspberry Pi i dwa zestawy gadżetów. Raspberry będzie za prawidłową odpowiedź na pytania Rafała, a gadżety za odpowiedzi na pytania nasze. I zaczynamy od tego grubszego, więc Rafał przygotował dobre pytanie, godne Raspberry. A jeszcze przypominam, żeby wam trochę zagrać na ambicji, jeszcze nie było przypadku, żeby pytanie nie znalazło odpowiedzi w trakcie trwania programu. I mamy nadzieję, że nie wydarzy się to dzisiaj. Także Rafale, w twoje ręce zadaj swoje pytanie.
Tak, ja sobie zanotowałem, żeby o niczym nie zapomnieć. Chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli, jak nazywał się człowiek z tego cytatu, który właściwie za chwilę powiem, interesuje mnie jego nazwisko, i podpowiem wam, że pracował w fantastycznej firmie. Nie wiem, co zrobi Dolina Krzemowa, kiedy skończą się jej pomysły pana Douglasa. Nie wiem, co zrobi Dolina Krzemowa, kiedy skończą się jej pomysły pana Douglasa. Jest taka firma, która zrobiła gigantyczne rzeczy w zakresie budowy komputerów i przeniosła nas, albo tworzyła te rozwiązania, zanim cokolwiek myśleliśmy, że coś takiego może działać, i do dzisiaj to wykorzystujemy. I możecie wierzyć lub nie, ale Dolina Krzemowa korzystała i korzysta z nich cały czas. Więc
w odpowiedzi prosimy o podanie nazwiska.
Tak, jak to zdarzyło się?
To nie zajęło długo.
To już...
Naprawdę? Tak jest, jest to autor cytatu. Świetnie. A w jakiej firmie pracował?
Tak, to już jest następna odpowiedź, tak już też to załatwiła, tak więc...
Tutaj tak. Trzeba być bardziej precyzyjnym, tak. To jest Xerox Park, niebezpiecznie w Xeroxie tylko.
Tak, ale w każdym razie zapraszamy do kontaktu zwycięzcę. Proszę o numer telefonu i numer paczkomatu na adam@zaufana3strona.pl, a Raspberry Pi ruszy do zasłużonego zwycięzcy konkursu. No widać, że mamy oczytanych czytelników. Mówiłem ci, że będzie dobrze. Tak. Tak, tylko jedna osoba strzeliła właściwie jak na razie, więc było godne. Było pytanie, ale też i tym większa radość z tego, że znalazł się zwycięzca.
Ja muszę tu poprawić Janusza. Autorem tego cytatu jest jego pracownik, ale rzeczywiście chodziło o Douglasa Engelbarta i to jest słuszna odpowiedź. Pracował wtedy z kim, to już sobie doczytacie w jednej z kilku fajnych książek, które o tym opowiadają. Zresztą imię Alan, więc znajdziecie.
Gratulujemy. Adamie, bardzo. Teraz ty.
Moja kolej, mówisz, dobrze, to ja już sobie tylko przygotuję swój banerek. A to było teraz tak. Jest miesiąc maj i w świecie Lego on nie ma zbyt wielkiego znaczenia, ale wiecie, że ja lubię też pytania ze świata górskiego. W świecie górskim ma o tyle duże znaczenie, że jest to sezon szczytów na 8000-nikach. Pierwszy w roku, bo mamy dwa sezony, wiosenny i jesienny. I różnie to w różnych latach wypada. Mamy taki 8000-nik jak Mount Everest i interesuje mnie, w którym roku i którego dnia doszło do najpóźniejszego szczytu na Everestie. I nie mówimy tutaj o roku, w którym nie doszło do żadnego, bo taki też w ciągu ostatnich 10 lat był, tylko w którym roku i którego konkretnie dnia maja najpóźniej pierwszy człowiek pojawił się w danym roku na szczycie Everestu. Nazwiska nie trzeba, wystarczy rok i który dzień maja to był.
I to jest trudne pytanie.
Ja nie mówiłem, że będzie łatwo, tak? A skoro tamto poszło no tak dobrze. Szybko, to możemy sobie na trudne pozwolić, tak? No jest trochę czasu.
To myślę, że mamy chwilę na to, żeby się napić, panowie. Zdrówko.
Zdrowie naszego gościa i słuchaczy. No dobrze, ja idę czytać odpowiedzi, bo tu się zaczyna już sypać. Dobrze. W ciągu ostatnich 10 lat jest w pytaniu, więc rok 53 się nie łapie, a różne są odpowiedzi, natomiast tak, w ogóle są, niektórzy mówią, kiedy doszło do pierwszego zdobycia Everestu, no niekoniecznie. Kiedy w ciągu ostatnich 10 lat, tak, w ciągu ostatnich 10 lat najpóźniejsze majowe zdobycie Everestu, nie licząc tego roku, w którym nie było zdobycia wcale?
Patrzysz na odpowiedzi, bo są na przykład 29 maja o 11:30 odpowiedź.
No ale to są odpowiedzi, kiedy doszło do pierwszego zdobycia Everestu, a ja pytam o ostatnie 10 lat. Bo co roku jest jakaś data i pojawiają się już na szczęście odpowiedzi z ostatnich 10 lat, ale żadna z nich na razie nie jest trafna. Pytanie nie jest łatwe. Ja wiem, że nie jest łatwe, ale co ja mogę na to, że nie jest łatwe? No. Nie. Więc no dobrze, to już mogę wam powiedzieć w takim razie tak, że nie był to 2009, nie był to 2012, nie był to również 2010, nie był to również 2013 i nie był to również... O, tutaj mamy jedną odpowiedź, która jest zaskakująca, ale wydaje mi się, że nie był to również 2017. Widzę dużo strzałów. I chyba, czekajcie, już prawie, no kurczę, chyba, no strzelacie, właśnie, nie wiem, czy strzelacie, nie, czy nie strzelacie, ale dużo jest odpowiedzi.
Słuchaj, chyba widzę prawidłową odpowiedź, nie wiem, zerknij.
No więc widzę, już pojawił się ten właściwy rok, tylko według moich danych dzień się nie zgadza. Ja wiem, że nie ma jednego źródła w internecie, tak? I przepraszam za to, ale to nie moja wina, że nikt nie prowadzi.
Musicie trafić w źródło Adama, no sorry. To jest nasz konkurs, my tu ustalamy zasady, więc Adam ma swoje źródło.
No, jakby nie będę na razie wskazywał, która odpowiedź była najbliżej, ale było to całkiem niedawno temu, o może tak podpowiem. I wydaje mi się, że no szukajcie dalej, no.
Czy wam też nie otwiera się Wikipedia?
Dobra, strzały są
kolejne
są
strzał.
Bliskie. Tak,
kolejny bliski strzał.
Kolejny strzał, który się bardzo zbliża. Tak, metoda brute force'owa też może tutaj być możliwa. Widzę, że jeden z zawodników stosuje ją bardzo konsekwentnie. Jeszcze jeden strzał i będziesz u celu, jeżeli wiesz, że właśnie do ciebie mówię. Słuchajcie, no patrzę, a nie, no naprawdę, brute force'ujecie to okrutnie. A zobaczymy, kto pierwszy dojedzie do właściwej daty. No.
Przestały mi się komentarze odświeżać, ludzie.
Dzwonili z YouTube'a, żebyście wolniej klepali.
Adam zadał pytanie, które nie jest odporne na brute force.
No nie jest odporne. Wydawało mi się, że jest odporne. Wiesz, bo połączenie i daty, i roku, no, liczyłem na to, że ktoś po prostu znajdzie prawidłową odpowiedź. Ona jest trochę podchwytliwa, ale no kurczę, strzelacie normalnie. Jakbym grał z wami w statki, to bym miał ten jednomasztowiec, który po prostu jest obstrzelany dookoła na każdym polu. I stoi taki samotny, dookoła wybuchają bomby i dalej. Ojej, czekajcie, chyba ktoś był twasną. Tak, Marika trafiła. Jeżeli ktoś trafił wcześniej, to ja bardzo przepraszam, ale nie zauważyłem. A to było najpóźniejsze z tego, co udało mi się ustalić. W tym roku jeszcze nie mamy. Wcześniej, w każdym roku było wcześniej niż 27 maja. Natomiast w 2020 był to 27 maja, ponieważ był to jedyny szczyt wiosenny na Everestie, bo z uwagi na COVID wszystkie wejścia zostały zatrzymane. A na Everest weszła ekipa chińskich geologów, korzystając z tego, że nikogo tam akurat nie ma i mogą sobie spokojnie zrobić pomiary. Niektórzy twierdzą, że zabłądzili, ale prawdopodobnie weszli tam celowo, bo mieli ze sobą sprzęt.
Adam, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Te odpowiedzi cały czas spływają, więc...
No wiem, bo mamy YouTube opóźnienie chyba złapał 15 laga. Sekund, tak, więc mamy 15 sekund opóźnienia. Tak, PS1, właśnie, nie zdążyłeś strzelić, bo strzelałeś bardzo ładnie, tylko wszystko dookoła. Także Magico zasłużone, nie wiem, czy brute force, czy udało ci się wygooglać, daj znać w mailu, w którym podeślesz numer telefonu i numer paczkomatu na adam@trzeciastrona.pl. Czy to był brute force, czy to był Google, bo jestem ciekaw. Także gratulacje. Obiecuję następnym razem bardziej jednoznaczne pytanie. Adamie, w twoje ręce.
No dobra, to ja jestem ciekawy, czy moje będzie równie trudne jak wasze. Ja cały czas pozostaję przy tej tematyce filmowej i hakerskiej. I pytanie moje na dzisiaj to, w którym roku Zero Cool, w którym roku skończył się wyrok Zero Cool w firmie Hackers?
Tak, i wychodzi na to, że walka o zestawy gadżetów jest dużo bardziej zażarta niż o Raspberry.
Teraz wszyscy szybko, zamiast na Wikipedii, to oglądają hakersów.
VOD hackers.
Liczba liczerów na torrentach do hakersów rośnie o 300 właśnie.
Ale metoda brute force'owa też mogłaby tutaj zadziałać, coś czuję za chwilę.
To, na razie strzały są.
Nie wyrobimy,
na razie strzały
nie
są.
Z czytaniem odpowiedzi.
Okej, okay. Jest już prawidłowa odpowiedź i jest to M. Fiennes. Był to rok 1995, wtedy osiągnął pełnoletność, czyli 18 lat. W 95 roku także został wydany firm The Hackers, także taka ciekawostka. Gratulacje. Chyba już raz wygrałeś u nas coś w konkursie, więc
chyba
procedurę
trzy razy, chyba trzy razy. Ale mamy nową pulę nagród, więc biorąc pod uwagę, że UBK-ów masz już całą szufladę, teraz dostaniesz jakieś inne gadżety. Także reset tamtego licznika już nastąpił, stąd też nie było zakazu brania udziału do poprzednich zwycięzców, z czego, jak widać, skorzystałeś. Gratulacji.
Słuchajcie, padło pytanie, czy ja znam ten film na pamięć. Nie, nie znam go na pamięć, ale za każdym razem, jak do niego wracam, to odnajduję nowe ciekawostki, więc pewnie możecie się spodziewać więcej pytań. Więc polecam obejrzeć film Hackers jeszcze parę razy.
No dobrze, słuchajcie, to wygląda na to, że to czas podziękować już Rafałowi. Dziękujemy ci bardzo, Rafale, za podzielenie się historią i do zobaczenia na konferencji przy jakimś wdrożeniu, czy przy jakiejś po prostu zwykłej okazji na ulicy.
Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia.
Dzięki. Trzymaj się. Wielkie. Dzięki.
A my wracamy jeszcze na moment do ogłoszeń duszpasterskich, bo chciałem przypomnieć, że to już we wtorek i w środę mamy Oh My Hack International. Jeżeli chcecie wziąć udział, a jeszcze nie macie biletu, to ostatni moment, aby skorzystać z tej okazji. Podkreślamy także, że będzie bardzo fajny CTF autorstwa zespołu P4, sponsorowany przez Huawei'a. Także warto, nagrody są całkiem fajne, a zadania jeszcze fajniejsze. W tych samych dniach, paradoksalnie też 11 i 12 maja, będzie mój webinar dla Agu. Co czytać, słuchać i oglądać, by być na bieżąco, gdzie podzielę się z wami zarówno przemyśleniami na temat tego, co warto czytać, jak i tego, co sam czytam. Zarówno po polsku, jak i po angielsku, a jak ktoś będzie bardzo zaangażowany, to również może posłuchać w innych językach, choć głównie po polsku i angielsku konsumuję, ale może się coś zdarzy, jakaś wrzutka jeszcze ze wschodu czy z zachodu w językach alternatywnych. Także dawno nie robiłem takiego zestawienia, ostatnie jest chyba sprzed 3 czy 4 lat, więc zobaczymy, co się zmieniło na tej scenie, a kogo warto obserwować na Twitterze, jakie podcasty są najlepsze i komu zazdroszczę tego, jak fajnie piszę artykuły. We wtorek o 12, w środę o 20, a linki znajdziecie na arubacloud.clickmeeting.com albo chyba też pl, nie pamiętam, czy pl też działa. W każdym razie będzie co robić i we wtorek, i w środę będziemy bardzo, mam nadzieję, wszyscy zajęci, a za tydzień odwiedzi nas człowiek-legenda Łukasz Bromiński z Cisco. No, myślę, że jeżeli zajmiecie się bezpieczeństwem, to powinniście Łukasza kojarzyć, a jak jeszcze nie, to już za tydzień będziecie kojarzyć. Także za tydzień w niedzielę o 21:00, słuchajcie, już 58 tygodni udaje nam się utrzymać ten rytm, dlatego jest nas dwóch, że jak jeden z nas nie może, to wtedy drugi go wesprze i zamierzamy tak, no jeszcze parę
Długo.
Tak. Ten
będziecie nas designów. Mieli dość. Będziecie nas mieli dość, a my nadal tu będziemy w niedzielę o 21. Pamiętajcie.
Stefan jest równie długowieczny jak my. Może nawet nas przeżyje, może nasi spadkobiercy będą prowadzić ten program już po tym, jak nas zabraknie. Wasi spadkobiercy będą go słuchać, a Stefan dalej będzie Stefanem. Więc Stefan was bardzo serdecznie pozdrawia, my zresztą też. I do zobaczenia za tydzień.
Trzymajcie się.